Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Sławomir Kotylak, radny klubu Koalicji Obywatelskiej, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji w Urzędzie Marszałkowskim. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dużo tych funkcji, w związku z tym może rozpocznijmy od tych spraw związanych z infrastrukturą i komunikacją. Jest sytuacja taka, że województwo lubuskie chce wziąć udział w programie Mosty Plus. Ostatnio poseł Jerzy Materna na naszej antenie powiedział, że zrobi wszystko, żeby te mosty powstały. A marszałek Elżbieta Polak spotkała się z przedstawicielami gminy Czerwińsk, Sulechów i miasta Zielona Góra. No i jak ten most w Pomorsku? On powstanie? To, że zdążycie ten wniosek złożyć do ministerstwa w sprawie tego mostu?
Przede wszystkim nie tylko poseł Materna zabiega o to, żeby mosty w województwie powstawały. Również zarząd województwa stoi na stanowisku, że jakakolwiek forma możliwa z punktu widzenia inżynierii finansowej dla województwa wspierająca proces budowy mostów jest jak najbardziej akceptowalna. I tutaj zarząd i Urząd Marszałkowski dokłada wszelkich starań do tego, żeby przystąpić do programu. W związku z tym dokonane zostały analizy ekonomiczne i techniczne możliwości wskazania najlepszych lokalizacji w województwie do budowy obiektów mostowych. I wczoraj na zarządzie została przedstawiona informacja dotycząca kwestii najbardziej optymalnych inwestycji drogowych, w tym wypadku mostowych, w województwie lubuskim. I zapadła decyzja o tym, aby aplikować do projektu Mosty Plus dla dwóch obiektów na terenie województwa.
Jakie to obiekty?
To są obiekty przy miejscowościach Pomorsko i Połęcko.
Jak to wygląda z punktu widzenia województwa? Jakie pieniądze będą musiały być wyłożone i czy są zabezpieczone?
Na tą chwilę zabezpieczenie jest wymagane tylko i wyłącznie dla kosztu dokumentacji. Czyli program jest generalnie podzielony na dwa etapy. Pierwszy 3-letni etap to jest uzyskanie dokumentacji oraz uzyskanie zgód środowiskowych oraz ZRID-ów, jeżeli są takowe wymagane, czyli zgody na realizację inwestycji drogowych, bo do mostów również muszą prowadzić jakieś drogi. W związku z tym to jest takie trochę łączenie dwóch elementów. Raz obiekt mostowy, dwa droga dojazdowa. Na to są 3 lata i na to trzeba mieć zabezpieczenie w momencie składania wniosku. Tu mówimy o kwocie rzędu około 8 milionów złotych, więc to nie są jeszcze jakieś wielkie pieniądze, jeśli chodzi o skalę budżetu województwa. Po tych 3 latach, jednocześnie przystępując do programu, deklaruje się, że po 3 latach zostanie rozpoczęty proces budowy. A zatem kolejne 3 lata są na to, aby te mosty i drogi dojazdowe wybudować.
Czyli najszybciej za 6 lat będzie można pojechać? Już?
Tak. Tak, myślę, że to jest taki czas, który jest niezbędny przy tego typu bardzo złożonych inwestycjach. Przypominam, że most w Mielsku powstaje chyba już od 20 lat i dopiero teraz wchodzi w tą fazę finalną, czyli mamy już dokumentację budowlaną i myślę, że na wiosnę firma już wejdzie na plac budowy i zacznie fizycznie stawiać most. Ale wracając do programu Mosty Plus, tak, to myślę tyle mniej więcej jest niezbędny czas na to, żeby przeprowadzić rzetelnie inwestycje. A co do zabezpieczenia i pytania pana redaktora o koszty, no koszty są horrendalne, dlatego długo trwały analizy ekonomiczne, czy województwo stać na tego typu koszt, biorąc pod uwagę, że mówimy tylko o 20% wkładzie województwa, bo 80% jest deklarowane jako pomoc rządowa i refinansowanie kosztów inwestycji, więc ogółem 2 mosty wyszacowane są na dzisiejszą po dzisiejszych jakby kosztach inwestycyjnych na blisko 400 milionów złotych.
Patrząc na komunikaty płynące gdzieś, czy pojawiające się ze strony Urzędu Marszałkowskiego, to tam są stawiane warunki, że i pisma z pytaniem do ministerstwa, czy na pewno te 80%, czy zarząd tylko 20% będzie musiał wyłożyć. Czy w takim razie was jest jakaś niepewność, nie wiem, jakiś konflikt,
nieporozumienie? Znaczy nie. Tutaj analiza prawna regulaminu programu pozostawiała pewne wątpliwości. Chcąc mieć czystą sytuację, wystąpiliśmy z zapytaniem do ministra infrastruktury o doprecyzowanie, jak rozumieć konkretne zapisy. I tu nie chodziło dokładnie o te 80%, bo to jest tam kwota do 80% w przypadku dokumentacji, a 80% na inwestycje. Więc padło pytanie, skąd takie zróżnicowanie? Odpowiedź była, że tak mam pozostać, że do 80% dofinansowania jest do dokumentacji, natomiast pozostałe 80% jest gwarantowane w przypadku rozpoczęcia inwestycji. Natomiast była inna tam bardzo mocno problematyczna, że tak powiem, w ocenie prawnej kwestia, mianowicie czasu zabezpieczenia środków na inwestycje. Ponieważ pierwotnie z zapisu można było wyczytać, iż istnieje możliwość interpretacji zapisu wskazująca na potrzebę zabezpieczenia pełnej puli środków w momencie składania wniosku, zarówno na etap pierwszy, jak i na drugi. Krótko mówiąc, na koniec marca w pierwotnej interpretacji, która była interpretacją prawną, wynikało, że może być ryzyko, że trzeba zabezpieczyć aż 400 milionów w budżecie. Nie ma w tym kraju województwa, które by w przeciągu 3-4 miesięcy wygospodarowało 400 milionów od tak do zabezpieczenia. W związku z tym doprecyzowaliśmy swoje pytanie, czy to jest wymagane na etapie składania wniosku i kiedy jest to wymagane. Jest to wymagane dopiero na etapie realizacji, czyli po podpisaniu umowy na realizację inwestycji. W związku z tym, mając zabezpieczenie w postaci tych 80% ze Skarbu Państwa, promesa na taką inwestycję jest możliwa do udzielenia przez skarbnika województwa.
Zdążycie z wnioskiem do 25.
Tak, tutaj wniosek nie jest skomplikowany, on nie obejmuje jakichś szczegółowych danych, które by wymagały jakichś koncepcyjnych, bardzo mocno zaawansowanych prac. Myślę, że tutaj nie ma żadnego zagrożenia. Na koniec lutego Zarząd Dróg Wojewódzkich ma być gotowy do złożenia wniosku.
To jeśli chodzi o komunikację drogową, która wydaje się dość dobrze, że tak powiem, przygotowana w województwie, a co z koleją, co z samolotami? Są sytuacje, gdzie no właśnie, w pewnym momencie będziemy mieli trudności, już mamy trudności z dotarciem do Warszawy. Jak długo to nam się będzie trwać?
No tutaj problem jest jakby poza w ogóle sferą oddziaływania zarządu województwa i województwa jako takiego. Problemy, które mamy, wynikają przede wszystkim z nieporozumienia, tak to przynajmniej zostało nazwane, ja bym to troszkę bardziej brutalnie nazwał, po prostu bałaganem na linii PLK Intercity Przewozy Regionalne. Wynika to z faktu, że PLK zgłosiła zamknięcie linii, dla której nie są przewidziane przynajmniej do września żadne prace remontowe. W związku z tym Intercity, przyjmując to do wiadomości, zaplanowało nowy rozkład jazdy z wyłączeniem linii, która łączy nas z Poznaniem. Zatem pojawił się od razu problem komunikacyjny, no bo nie mamy alternatywnej, równoległej drogi, albo musimy przemieszczać się w stronę Rzepina i tam wskakiwać na trasę Rzepin-Warszawa przez Poznań, albo kierowani jesteśmy na Wrocław. W związku z czym pojawił się problem komunikacyjny, który moim zdaniem mógł być na tą chwilę kompletnie zażegnany, biorąc pod uwagę, że tak jak mówię, PLK wcześniej deklarowała podjęcie wcześniejszych prac na linii, czyli modernizację linii 358. W chwili obecnej wiemy, że i to było wiadomo rok temu, że ta modernizacja nie ruszy w lutym, tylko ruszy najwcześniej we wrześniu, czyli wraz z nowym rozkładem jazdy dopiero tej zmiany można było dokonywać. No stało się jak się stało, w chwili obecnej próbujemy i pracujemy nad tym, żeby troszkę wesprzeć mieszkańców województwa. Departament Infrastruktury i Komunikacji bardzo szybko zaopiniował uruchomienie nowego połączenia autobusowego, który jeździ z Zielonej Góry do Warszawy, bo taka była potrzeba, porozmawialiśmy z przewoźnikiem, czy byłby skłonny uruchomić takie połączenie, oczywiście komercyjne, przeliczył, okazuje się, że to funkcjonuje, jeżdżą już autobusy, więc pewna dogodność już się pojawiła. Myślę, że w czerwcu pojawi się kolejna dogodność, jest już rozpisany przetarg na nową umowę połączeń lotniczych z Centralnym Ośrodkiem Władzy, czyli z Warszawą. Jest on rozpisany na 10 rotacji, czyli o 4 więcej niż obecnie, co pozwoli wówczas uruchomić po jednej rotacji dziennej i jednej rotacji wieczornej. Zatem myślę, że tutaj też będzie duża dogodność, ponieważ będzie można rano wylecieć, wrócić do Warszawy, ale i z drugiej strony będzie można przylecieć z Warszawy i tego samego dnia wylecieć do Warszawy, co będzie dużym udogodnieniem, bo nie trzeba będzie tutaj spędzać trzech w zasadzie dni, bo w chwili obecnej przy obecnym połączeniu ktoś spoza Zielonej Góry był niemal zmuszony, jeżeli chciał skorzystać z połączenia lotniczego, do dwóch noclegów.
Dobrze, to jeszcze na koniec naszej rozmowy zapytam pana o tą interpelację, którą złożył pan w sprawie stadionu lekkoatletycznego na ulicy Sulechowskiej. No i tam właśnie, czy tam się coś zmieni, coś wiemy już więcej?
Znaczy, cała sprawa zaczęła się zdecydowanie wcześniej, bo ponad rok temu już Klub Platformy Obywatelskiej sugerował i wskazywał pilną potrzebę dokonania remontu czy też napraw na stadionie. One zostały po części wykonane. W naszej ocenie ta naprawa raczej nie przysporzyła stadionowi wartości dodanej. Ona była po prostu zwykłym załataniem dziur, które to załatanie zresztą się za chwilę zaczęło wykruszać. W związku z tym ponowienie w postaci już interpelacji, ponieważ w międzyczasie zostałem radnym, zatem dostałem kolejne narzędzie do tego, żeby móc wskazywać potrzeby mieszkańców prezydentowi i urzędowi miasta. I okazało się, że Urząd Miasta podjął działania. W odpowiedzi na interpelację mogę przeczytać następującą treść. Otóż jest przygotowany plan funkcjonalno-użytkowy dla modernizacji stadionu na ulicy Sulechowskiej. Po uzyskaniu PFU zostanie skierowany wniosek do ministra sportu i turystyki o wsparcie finansowe modernizacji. Modernizacja ta jest wyceniona na tą chwilę na około 9 milionów złotych i będzie obejmowała, zakładam, tak, bo nie jest to już szczegółowo wskazane, ale zakładam, że powinna obejmować zarówno część lekkoatletyczną, czyli bieżnię oraz sprzęt do uprawiania lekkiej atletyki, a także część widowni, ponieważ tam no, ząb czasu już odcisnął na widowni, także swoje piętno.
To chyba dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy lubią biegać i uprawiać lekko atletykę, a jakieś szacowane, chociaż orientacyjnie terminy to...
Nie dostałem w odpowiedzi żadnych szacowanych terminów, natomiast doświadczenie mi podpowiada, że jeżeli jest już przygotowane PFU, to myślę, że do połowy roku to PFU powinno być już gotowe, zatem w tym roku zakładam powinno być już składany wniosek do właściwego ministra o wsparcie inwestycji. Biorąc pod uwagę czas rozpatrywania, to pozostaje nam tylko i wyłącznie liczyć na to, że po pierwsze nie trafimy na żadną listę rezerwową, po drugie minister spojrzy na ten stadion w sposób jak należyty dla tego stadionu. Mam tu na myśli fakt, że to jest jedyny stadion w województwie, który ma pełne parametry do przeprowadzania zawodów o randze mistrzowskiej, to znaczy choćby bieżnia na całej swojej długości posiada 8 pasów do biegania pełnowymiarowych. W związku z tym, jeżeli mamy gdzieś organizować jakiekolwiek zawody rangi mistrzowskiej, czy to Mistrzostwa Polski w bieganiu tam na różnych dystansach, no to jedyny stadion, który do tego na tą chwilę jest predysponowany, to jest ten na ulicy Sulechowskiej. Warto dlatego w niego inwestować, ponieważ przyciąganie zawodów rangi mistrzowskiej to jest także popularyzacja lekkiej atletyki, a to jest królowa jednak sportu i warto, żeby młodzież się nią interesowała.
Słowo Mirko Drylak, radny klubu Koalicji Obywatelskiej, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję państwu bardzo za uwagę, życzę miłego dnia.